Witamy ponownie i po raz ostatni w dzisiejszej audycji Cisza w Eterze. Przypominam, że naszymi dzisiejszymi gośćmi są dr Bernadeta Lelonek-Kuleta i dr Rafał Bartczuk, psychologowie z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, psychologowie, którzy zajmują się tematyką uzależnień od hazardu. Czy osoba, która, tak jak wspomniałam kilka minut temu, co jakiś czas kupuje sobie kupon gry liczbowej w supermarkecie, płacąc za codzienne sprawunki, powinna obawiać się uzależnienia?
Trudne pytanie.
To jest bardzo trudne pytanie, bo ja myślę, że w dzisiejszej kulturze to wszyscy powinniśmy się obawiać uzależnienia jakiegoś, to tak powiem. Natomiast to, co trzeba powiedzieć, to trzeba powiedzieć, żeby oddać stan rzeczywisty, że zdecydowana większość osób korzystających z gier hazardowych korzysta z tych gier rekreacyjnie. Problemowe granie dotyczy około 2% populacji w tym momencie w Polsce. Mówimy tutaj w sumie o dosyć dużej grupie osób, bo 2% z populacji to jest sporo, ale to nie jest tak, że samo granie w gry hazardowe, korzystanie z hazardu jest samo w sobie
patologią.
Mm-hmm. Nie.
No i tak wśród tych 2% najmniej będzie tych właśnie, mówiąc tak, totolotkarzy potocznie, tak. I tych osób, które grają w zdrabki, czy sporadycznie kupują loterię. No jednak badania od lat już potwierdzają, że najbardziej niebezpieczne są te gry o tym szybkim przebiegu, gdzie łatwo szybkie, impulsywne decyzje, gdzie trudno racjonalizm, na co też różne kraje szukają sposobów, na przykład w Szwajcarii, w loterii, gdzie są takie terminale do grania w loterii, pieniądze nie wypadają, że tak powiem, od razu z terminala, tylko wypada kupon, który można zrealizować dopiero w kasie. Z założenia pozwoli to na przynajmniej kilkuminutowe ochłonięcie i zwiększy szansę, że ktoś z tymi pieniędzmi z tej kasy wyjdzie. Natomiast jak to się dzieje przy automacie i te pieniądze wypadają i tu nie ma chwili na rozsądek, to te pieniądze są automatycznie wkładane dalej, wkładane. Więc te loterie, owszem, ryzyko jest, bo są też osoby, które zgłaszają się z problemem grania właśnie w tego tak zwanego totolotka, ale to nie jest poprawna nazwa. I z tym mają problem. Są takie osoby, tego nie można wykluczyć, ale generalnie tutaj jest stosunkowo najmniejsze ryzyko spośród innych gier hazardowych.
A co powinno wzbudzić nasz niepokój? Co jest takim poważnym symptomem uzależnienia od gier hazardowych? I tutaj już właśnie zostawiamy tego przysłowiowego totolotka. Znaczy zostawiamy jakby nie tylko, ale dokładamy do tego też no właśnie to, co mnie osobiście też najbardziej zaniepokoiło. Kwestia chociażby hazardu internetowego, bo on jest bardzo atrakcyjny i bardzo łatwo dostępny. Szybciej trafimy gdzieś na jakąś stronę internetową, po prostu błądząc w internecie, niż pójdziemy do kasyna, czy pójdziemy do jakiegoś szemranego kiosku z automatami do gier. Mhm.
To faktycznie te intuicje, o których tutaj pani mówi, one są bardzo, bardzo słuszne, bo znowu różne badania i w Polsce i na świecie pokazują, że jest wśród graczy offline kilkakrotnie mniej osób spełniających kryteria uzależnienia, niż gdyby wziąć grupę graczy online, czyli tych, którzy grają w internecie. Tu jakby wyniki są jednoznaczne, że hazard w internecie jest bardziej zagrażający, bardziej niebezpieczny. Natomiast co powinno niepokoić? No, odkąd włączono zaburzenie hazardowe do grupy uzależnień, to my tu bazujemy na takich klasycznych objawach uzależnienia. Po raz pierwszy miało to miejsce w 2013 roku w klasyfikacji DSM. Teraz w 2022 roku klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia również poszła w tym kierunku i uznała, że zaburzenie hazardowe jest uzależnieniem. I to zaburzenie włączono do grupy uzależnień. Więc ja zawsze zwracam uwagę na takie trzy kluczowe objawy, takie, które no, są klasyczne i powinny budzić niepokój. Pierwsze to zaabsorbowanie. To, że ta aktywność staje się coraz ważniejsza, ciągle jest w głowie, jest planowanie, obmyślanie, rozpamiętywanie gry, zdobywanie pieniędzy, to staje się coraz ważniejsze i to najczęściej widzą bliscy, prawda? Bo osoba coraz mniej jej jest dla innych i dla innych aktywności, a coraz bardziej jest pochłonięta tą jedną właśnie nałogową aktywnością. Czyli zaabsorbowanie, widać, że zaczyna stawać się to kluczową aktywnością w życiu osoby. Drugi bardzo ważny objaw, który bardziej jest doświadczany przez już samego gracza niż otoczenie, to jest utrata kontroli. Zaburzenie, upośledzenie kontroli nad zachowaniem jest znowu kluczowe w uzależnieniach. Czyli taka sytuacja, w której osoba nie jest w stanie powiedzieć sobie, ustalić jakiegoś limitu, kiedy będzie grała, za ile pieniędzy będzie grała, z jaką intensywnością, kiedy skończy, bo wszystkie te postanowienia są łamane. Osoba uzależniona nie jest w stanie dotrzymać takich dawanych sobie obietnic, czyli mówi: dzisiaj nie gram, no i nie udaje się. Tylko za 100 zł, tylko tyle. Więcej nie udaje się, kończy się na przegranej całej pensji. Będę tylko godzinkę, wpadnę na godzinkę i wychodzę. Zostaje wiele godzin. Ale tutaj już grają rolę mechanizmu uzależnienia, co znowu widzą bliscy, tylko że z perspektywy bliskich jest to doświadczane jako zła wola tej osoby. Na przykład partnerka mówi: mąż mnie unika, źle się między nami dzieje, późno wraca. Natomiast to wszystko to są objawy mechanizmów nałogowych. Osoba nie jest w stanie już zapanować i zaplanować sobie tej aktywności, czym ona różni się od hazardu właśnie rekreacyjnego. Czyli tego niezaburzonego, który nie jest patologią, że jest w stanie osoba utrzymać limity, nie potrzebuje odgrywać się, czyli odzyskiwać pieniędzy, wie za ile zagra i tyle wystarcza. Jak przegra, przechodzi nad tym do porządku dziennego. Natomiast inaczej się dzieje u osoby uzależnionej. Nie ma tego hamulca, nie ma tego stopu, co jest związane również z zaburzeniem, taką dysfunkcją płatów czołowych w mózgu. Te ośrodki kontroli są zaburzone i trudno jest zahamować nad tą aktywność. I ostatnie, takie dla mnie kluczowe kryterium, to jest kontynuowanie zachowania pomimo szkód. Bo czasem ludzie pytają, a kiedy to jest uzależnienie? A czy można się uzależnić od sportu? A czy można od zakupów? No i właśnie, zwłaszcza w tych nietypowych, nowych, takich nieprawdziwych uzależnieniach, tak naprawdę to się szczególnie przydaje, no bo teraz warto by było się przyjrzeć, czy to ci szkodzi? Czy to, że to robisz, psuje różne inne aktywności w twoim życiu, mówiąc tak wprost? Czy psuje relacje, czy zakłóca twoje funkcjonowanie zawodowe, społeczne, zaniedbujesz aktywności, wycofałeś się ze swoich wcześniejszych pasji, hobby, robisz ich coraz mniej. Czy to ci szkodzi? Co nie, jeżeli ten sport jest zdrowo wykonywany, to odnoszę się do takiej zdrowej, normalnej aktywności, bo często mnie osoby pytają, a jak to poznać? No poznać po tym, pierwszym sygnałem będzie, że to jest szkodliwe, że to ci psuje życie, co nie, a ty to dalej robisz, to znaczy, że coś jest nie tak. U osób uzależnionych od hazardu typowym objawem, takim nowym kryterium diagnostycznym jest kłamstwo. To znaczy osoby minimalizują, ukrywają, kłamią. Co jest znowu takim sygnałem, że podświadomie ktoś wie, że to jest coś nie tak z tą aktywnością, że chociaż na poziomie tych mechanizmów poznawczych osoba mówi: ja problemu nie mam, ja nad tym panuję, ja sobie z tym poradzę, kiedy będę chciał, przestanę. Ale kłamią, ukrywają. Jak wracają późno do domu, to mówią, że były w pracy. Czyli gdzieś tam jednak z tyłu głowy prześwituje taka świadomość, że coś z tą aktywnością jest nie tak.
Jest to związane z doświadczeniem wstydu też, prawda? To kłamanie. I wstyd jest też takim mocnym. Jest z tym związany dokładnie z tym.
I też właśnie objawem, pokazuje o tej problemowości, bo jeżeli ja robię coś, co w żaden sposób mi nie szkodzi, to dlaczego miałabym się tego wstydzić, prawda? Natomiast to ukrywanie jest takie bardzo symptomatyczne. To takie klasyczne, prawda? Że jak ktoś ci mówi, że nie ma problemu z alkoholem, to na pewno jest uzależniony, prawda? Więc tu trochę by było na zasadzie analogii. No nie do końca. No niemniej jednak na pewno nie należy się opierać na deklaracjach samej osoby, tym, co ona mówi, bo tu one będą raczej zafałszowane, ale na tym, co widzimy w funkcjonowaniu tej osoby.
Zadłużanie się po to, żeby zwrócić.
Te koperty, to jest częsty sygnał, jak ktoś trafia do poradni i mówi, że przyszedł sam, bo widzi, że ma problem i potem tak od słowa do słowa rozmawiamy sobie i się okazuje, że żona nakryła takie koperty, odkryła z banku, z chwilówek, z kredytów, z czegoś tam. No i to sprawiło, że ten człowiek udał się po tą pomoc. Na początku wcale nie poszedł po pomoc, tylko poszedł po to, żeby zażegnać konflikt rodzinny i uspokoić bliskich. No ale to często jest taki początek. Coś się nagle pali, jakiś pożar w relacjach, coś się wydaje, coś się ujawnia, no i wtedy już trzeba działać.
No właśnie, w jaki sposób? Co zrobić w momencie, kiedy wiemy, że ta pomoc jest potrzebna? Od czego zacząć?
I teraz, czy pyta pani osobę z problemem, czy otoczenie?
No właśnie, dwojako spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.
Jeżeli jest się bliskim, to raczej nie manipulować, nie szantażować, nie straszyć bez pokrycia, że jak jeszcze raz, to wyrzucę cię z domu, że jak jeszcze raz zagrasz, to się rozwiodę. Bo to są często takie straszenia, za którymi nie idzie jakaś konsekwencja, bo ktoś wcale nie ma takiego zamiaru. A biorąc pod uwagę, że uzależnienie niestety jest chorobą chroniczną i nawracającą, to proces leczenia zakłada często liczne powroty. Czyli nie można wymagać od osoby uzależnionej, że tu i teraz dzisiaj zaprzestanie. Bo gdyby takie było to proste, to cały system lecznictwa odwykowego nie byłby potrzebny. A jednak jest, bo się okazuje, że te mechanizmy, to rozregulowanie funkcjonowania mózgu trzeba przywrócić i na to znowu trzeba czasu, trzeba miesięcy. Dla osoby, która czuje, że ma problem, iść do specjalisty, który zajmuje się uzależnieniami, dobry specjalista będzie taką osobą i ośrodek będzie takim miejscem, gdzie będzie można bezpiecznie, bez ryzyka ocen, bez ryzyka pretensji, tak jak to jest w domu, porozmawiać o tym, co się dzieje. I będzie szansa może coś więcej zobaczyć, bo osoby uzależnione jednak ze względu na te mechanizmy nie widzą swojego problemu. Dużo przychodzi takich pacjentów uzależnionych, którzy w ogóle nie mają intencji leczenia się. Przychodzą dla żony, dla kogoś, ale to nie znaczy, że to przyjście jest zupełnie bezsensowne, bo zdarza się, i to stosunkowo często, że bezpieczna rozmowa, dobrze stworzona atmosfera rozmowy powoduje, że klient się otwiera, ma ochotę rozmawiać, bo wreszcie nie jest tylko... Zrozumiała jest postawa bliskich, oni się strasznie boją, partnerzy, oni się boją, bo okazuje się, że dom jest zadłużony, nie ma już jakiejś polisy, nie ma lokat, to jest straszne, to jest tragiczne, więc te silne emocje, wzburzenie, szantaże, manipulacje i tak dalej jest w pewnym sensie zrozumiałe, ale to nie pomoże. W gabinecie terapeuta nie jest od przerażenia, od tego, żeby się wystraszyć, przejąć. Nawet jak opowiada o dużych długach, terapeuta nie zareaguje tak jak partner, który się rozpłacze, który będzie załamany, przerażony. Porozmawia o tym, co można zrobić. Więc radziłabym taki kontakt, który nie jest żadnym zagrożeniem, bo terapeuta nie ma takiej mocy, żeby czymś postraszyć, zagrozić albo zakazać. Człowiek wychodzi i może już nigdy nie wrócić. Ale jest to jakaś szansa, może ta rozmowa coś otworzy. Jeżeli nie specjalista, jeżeli tutaj ktoś się jeszcze boi, są meetingi anonimowych hazardzistów, które też bardzo polecam, bo znowu są to osoby, dla niektórych z graczy pierwsze, z którymi można szczerze porozmawiać o problemie, bo bliscy nie wiedzą, bo wstyd. Rodzina nie wie, koledzy w pracy nie wiedzą, jest to wielka tajemnica, a tutaj mam kilka czy kilkanaście osób, które przeszły przez to samo, a niektóre już od wielu lat, więc są naprawdę świetnymi terapeutami i takim pierwszym źródłem informacji. Jeżeli to mnie przeraża, że inni ludzie zobaczą, wielu ludzi ma taki lęk, ja jestem ważną osobą, zajmuję ważne stanowisko, ktoś mnie rozpozna. Są ośrodki stacjonarne, gdzie można 6-8 tygodni odciąć się, wziąć zwolnienie chorobowe, pobyć ze sobą, z innymi osobami, z terapeutami, z pewnymi treściami, posłuchać, spotkać się ze sobą, odkryć coś, kontynuować potem w takiej formie spotkania ambulatoryjnej. Można zajrzeć do internetu. Są też wspólnoty internetowe, anonimowych hazardzistów, różnego rodzaju fora, grupy wsparcia. Więc dla tych już najbardziej przerażonych i bojących się kontaktu, ta forma jako początek. Pogadać, zapytać, poradzić się, co inni zrobili, co pomogli, co pomogło. Szukać rad, jeżeli faktycznie ktoś widzi, że ma problem i coś chciałby zrobić. Są też inni, którzy przez to przeszli. Mają swoje pomysły, mają swoje doświadczenia, które mogą być cenne.
To tak już w ramach takiego ostatecznego podsumowania tej naszej dzisiejszej rozmowy. Czy jest jeszcze coś, co chcieliby Państwo przekazać, jeszcze dopowiedzieć w temacie uzależnienia od hazardu?
Sama nie wiem, bo to jest temat bardzo obszerny. Ja mogłabym mówić i mówić, ale łatwiej się mówi, jak się jest kierowanym. Natomiast jedno, co przychodzi mi do głowy i też o tym mówię, chodzi o świadomość społeczną pewnego rodzaju, ponieważ w Polsce problemy alkoholowe istnieją od dawna. Ludzie o nich wiedzą i generalnie wiemy, że alkohol jest potencjalnie ryzykowną zabawą, wobec czego zachowujemy pewną ostrożność do tego alkoholu. W miarę rozsądny człowiek nie poczęstuje swojego dziecka alkoholem. Wstrzyma się jak najdłużej, poczeka, wiedząc, że z tego są u niektórych problemy. Chociażby nawet tak potocznie ludzie to wiedzą, widzą. Natomiast z hazardem jest trochę inaczej. To znaczy, no właśnie na tym polega profilaktyka, czyli na podobnym spojrzeniu na hazard jak na alkohol. To znaczy, to nie zawsze jest patologia, tak jak mówiliśmy. Samo postawienie losu, czy kupienie losu nie jest patologią czy zaburzeniem, ale jest to rozrywka i tu gremia na całym świecie specjalistów uznały oficjalnie i zgodnie, że to może uzależniać, czyli ta rozrywka ma w sobie taką potencjalność wywoływania problemów. Stąd trzeba pewnej ostrożności. Jeżeli widzisz, że grasz, uprawiasz hazard, żeby się odciąć od problemów, od świata, od rzeczywistości, uciekasz w to, to ci daje ulgę i zapomnienie. Zwróć na to uwagę, jest to dość niebezpieczne. Poczytaj, jest dużo obecnie stron internetowych, poradników, materiałów, przyjrzyj się temu, czyli miej podobną uważność na tą aktywność, jakbyś miał na picie alkoholu, co nie? To znaczy trzymamy pewne limity, wiemy, że no, upijać się nie jest zbyt dobrze, że jakoś się trzeba kontrolować, bo każdy w otoczeniu ma osobę uzależnioną od alkoholu, a ten hazard jest trochę taki tajemniczy i oczywiście
Poza tym wywodzi się od gier, a gry są taką aktywnością, która jest bardzo rozwojową aktywnością, jeżeli już mówimy o dzieciach. Normalne gry uczą dzieci zachowań społecznych i przegrywania, i myślenia logicznego. Gry od zawsze praktycznie, od tysiącleci były czymś, co było kojarzone dobrze. Więc tutaj nie ma może tej bariery takiej, że to jest dla dorosłych.
Tak.
Ona jest trochę bardziej rozmyta. No i to, o czym mówisz, że świadomość społeczna, tutaj trzeba ją budować.
Bo ta wczesna inicjacja, i to badania również potwierdzają, jest czynnikiem ryzyka. Oczywiście. Czyli ten wczesny kontakt, wczesne granie. Nie ma potrzeby za wcześnie. Nie ma potrzeby gdzieś tam uczenia tych pewnych nawyków. Na wszystko przyjdzie czas. Warto tłumaczyć, prawda? No tak sobie myślę, właśnie te zniekształcenia, ta wiara w ten hazard, w tę wygraną. Uświadamiać. Dzieci pytają. No ja z moimi synami chodzę, my mamy na osiedlu punkt totalizatora. Dzieci pytają, co tam jest, co tam się robi. Rozmawiamy o tym, czy w przypadku gry rozmawiajmy o tym, czym jest los, czym jest losowość, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu i że tak działają pewne gry, ale niektórzy ludzie wierzą, że mają ten wpływ i mogą mieć z tego powodu jakieś kłopoty. Edukujmy na takim podstawowym, prostym poziomie, ale też no, dorośli muszą mieć tę wiedzę, żeby móc ją przekazywać, więc taka podstawowa wiedza o tym, że hazard potencjalnie może zagrażać, ale nie jest jakimś strasznym demonem. Też nie wyolbrzymiajmy. No jest potrzebna, jest ważna, żeby uchronić też no, te następne pokolenia przed takim szybkim wciąganiem się, bo przed nimi jest dużo więcej pułapek. Właśnie ten styk.
Ja myślę, że też to, że to jest uzależnienie właśnie uznane jako medyczna jednostka, to też jest element tej świadomości. To jest tak jak z alkoholem, taka wiara w to, że akurat mnie nie trafi to, jest złudzeniem, ponieważ to za tym są ukryte po prostu fizyczne, biologiczne mechanizmy mózgowe. I
niezależne od tego, czy się chce, czy nie.
Oczywiście. No.
I w ogóle to są mechanizmy bardzo złożone, bo to też nauka tłumaczy nam o uzależnieniach, że do niedawna mówiło się, że uzależnienie to choroba mózgu. Teraz się mówi, że owszem, mózgu tak, ale oprócz tego to jest choroba społeczno-psychologiczno-kulturowa. I każdy człowiek, który się uzależnia, tam inaczej zagrały te czynniki, w różnych proporcjach, z różnym nasileniem. Każdy ma inną historię, inny mózg, inne środowisko rodzinne i nigdy nie da się przewidzieć, kto się uzależni. No właśnie, to tak. Co mówisz, żaden z osób, pacjentów uzależnionych nie wiedział wcześniej, że się nie uzależni.
Żaden z nich nie chciał się uzależnić.
Albo był pewien, że się nie uzależni. No wszyscy byli pewni, że się nie uzależni.
Więc myślenie o tym, że jeżeli będę dużo grał, dużo wydawał, dużo czasu poświęcał na to, a nie wciągnę się, no jest naiwnością. To znaczy, może tak być,
może
oczywiście,
tak być.
Ale to jest kwestia losowa, a nie kwestia mojego przekonania o tym, że ja się nie uzależnię. Akurat.
Chociaż ostatnio właśnie zapytał
mnie... To jest meta hazard.
No. Czy wpadnę, czy nie. Bo ostatnio zapytał mnie student na wykładzie, pozdrawiam pana Łukasza, który zapytał, a czy nie da się zrobić takich badań, żeby wszystkie te czynniki uwzględnić, wszystkie... i zbudować taki algorytm i już wtedy każdy sobie tam wypełni, coś wyliczy i już wie, uzależni się nie. Otóż no niestety nie. Jest tak wiele tych potencjalnych czynników, w tak różnych konstelacjach one działają, że niestety nie. Niestety nie, więc świetnie, bardzo podpisuję się dwoma rękami pod tym, co powiedziałeś, że dokładnie, no przekonanie i pewność, że mnie to nigdy nie będzie dotyczyło, jest naiwnością.
Myślę, że taki algorytm byłby też złamaniem pewnego kodu, pewnej enigmy, ale też i z drugiej strony czymś, co odebrałoby nam chyba istotę człowieczeństwa i tego, że mamy wolny wybór i od naszych decyzji zależy przyszłość nasza i innych. I chyba ta tajemnica, choć czasami przeraża, niech będzie takim punktem odniesienia na koniec i klamrą tej naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę i za wizytę w naszym studiu. A naszymi gośćmi byli dzisiaj dr Bernadeta Lelonek-Kuleta, dr Rafał Bartczuk, badacze, psychologowie z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współautorzy polsko-francuskich badań dotyczących wpływu wygranej w grze hazardowej na zaangażowanie w hazard. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję
dobrej
bardzo.
Nocy.
I ja również życzę dobrej nocy. Iwona Kosior przed mikrofonem. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.